Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
13.30 się zbliża. Iza Serafinne, dzień dobry. Dziś temat z cyklu trudny, ale ważny. A zainspirowała mnie do tego rozmowa z taką 77-letnią seniorką, która zwierzyła mi się z tego, jak jest traktowana w naszym systemie ochrony zdrowia. No wiadomo, że człowiek w tym wieku ma różne dolegliwości, no ale ta energiczna i pełna życia kobieta chce po prostu, o ile to możliwe, no po prostu poprawić jakość życia, żeby się nim cieszyć, tym swoim życiem, razem z dziećmi i wnukami. I wyznała mi z żalem, gdzieś tak do 60 to się jeszcze ze mną liczyli. A teraz szkoda gadać. I takich ludzi traktuje się jak powietrzem albo jak natrętów, którzy tylko zawracają głowę lekarzom, pielęgniarkom. Mówimy tutaj o ochronie zdrowia, ale podobnie jest w innych dziedzinach życia. Seniorzy są bardzo często niestety dyskryminowani, ale doświadczają też przemocy właśnie ze względu na wiek. To zjawisko ma nawet swoją nazwę, ageism się nazywa. Dlaczego tak się dzieje i co można z tym zrobić? O tym będę dziś rozmawiać z naszym gościem, prezesem Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza, doktorem Pawłem Grabowskim. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry pani, witam państwa.
Który, jak wiadomo, to nasi tutaj słuchacze to wiedzą, nie ma co do tego wątpliwości, od lat pomaga nieuleczalnie chorym mieszkańcom podlaskich wsi. Problem jest, trzeba o nim rozmawiać, zatem proszę koniecznie zostać z nami.
Akademia Życia.
Panie doktorze, i muszę jednak zacząć od pytania dlaczego. Zacznijmy może od tych lekarzy. Pan też jest lekarzem. Oczywiście nie można generalizować, wiadomo, ale nawet przed tym programem rozmawiałam z seniorami, którzy przyznawali, że są traktowani jak ludzie, których po prostu nie warto leczyć, bo są za starzy. Nie warto czasem analizować ich badań, bo się nie opłaca. Dlaczego? No pan jest oczywiście wyjątkiem, który potwierdza regułę. Tak jak powiedziałam, nie można generalizować. Dlaczego jest takie podejście?
Wie pani co, wiecie państwo co, pamiętajcie, że moja opowieść będzie opowieścią osoby, która widzi to wszystko z perspektywy hospicjum, domowego, stacjonarnego, czyli widzi to wszystko z perspektywy końca życia. Długie, długie lata byłem klinicystą pracującym w ośrodkach klinicznych w Krakowie, Warszawie, potem tu w Białymstoku i miałem do czynienia z tak zwanymi pacjentami, jak to brzydko nazywamy, kuratywnymi, takich, których udaje się wyleczyć, czyli leczę ich z intencją, żeby zostali wyleczeni i żyli sobie dalej w zdrowiu. Ale od dobrych kilkunastu lat pracuję z takimi osobami, których wyleczyć już się nie da. Uczymy się wspólnie akceptować ten stan życia z chorobą nieuleczalną, życia w perspektywie bliskiego kresu tego życia, więc będzie to troszkę inna perspektywa. Jeśli to pani odpowiada, to ale porozmawiajmy.
Ale pan nigdy nie mówił i nie myślał. Jestem o tym przekonana, że się nie opłaca.
Wiecie państwo, co ktoś kiedyś powiedział, że poziom rozwoju społeczeństwa, poziom rozwoju cywilizacji ocenia się po jej podejściu do najsłabszych członków tej cywilizacji, tego społeczeństwa. Więc jeżeli źle traktujemy tych najsłabszych, to wystawiamy sobie jako cywilizacja bardzo słabe świadectwo, bardzo słabą opinię.
A wie pan dlaczego tak źle traktujemy właśnie tych seniorów?
Widzę, że rzeczywiście jest niski jakiś odbiór czy ocena społeczna starości. Sam mam
no starość koleżankę, się Panu Bogu nie udała, wszyscy to mówią, wszyscy jesteśmy co do tego zgodni.
Sam mam koleżankę, która lekarkę, która niedawno temu miała 70 urodziny i opowiada rzeczywiście bardzo podobną historię. Kiedy idę do sklepu, kiedy załatwiam sprawę w urzędzie, jestem traktowana jakbym była dużym dzieckiem, osobą, która nie ma już piątej klepki, w jakiś dziwny sposób, tylko dlatego, że jestem leciutko przygarbiona i mam no, pomarszczoną buzię. Trudno jest mi powiedzieć. Rzeczywiście coś takiego jest, że ta ocena społeczna starości jest taka sobie. Widać to zresztą nawet w opiece paliatywnej. Przecież od lat, proszę państwa, walczymy o to, żeby ta opieka nad osobami starymi, chorymi, nieuleczalnie była finansowana tak jak każda inna opieka w każdym innym etapie życia. Nikt z was pewnie nie widział nigdy ordynatora chirurgii, czy kardiologii, czy neurologii stojącego pod kościołem, żeby zebrać na swój ośrodek, a my stoimy, żebrzemy. Opieka nad tymi ludźmi u kresu życia jest bardzo kiepsko finansowana. Dzieją się pewnego rodzaju programy naprawcze, W tym temacie teraz rusza z kopyta kolejna edycja opieki wytchnieniowej wyręczającej. Ale znowu jest to półprodukt. Dzisiaj rozmawiałem z pracownikiem ministerstwa i mówi, jak ciężko jest spróbować pożenić te dwie rzeczy, opiekę społeczną z opieką
medyczną. Panie doktorze,
medyczną.
Ale pan już mówi o takich osobach nieuleczalnie chorych, o których wy się troszczycie. Chcecie zapewnić im jak najlepszą jakość życia. A ja mówię o takich seniorach, którzy chodzą, są zdrowi na umyśle i mają wyniki badań, które wskazują na to, że wystarczy niewiele, żeby mi tę jakość życia poprawić. A ich się traktuje właśnie jak tych natrętów. Ja nie mogę tego zrozumieć, bo to jest nie tylko nieetyczne, jak pan zresztą to też zasugerował, ale to jest nielogiczne, bo skoro społeczeństwo się starzeje, to wszystkim nam powinno zależeć, żeby ci nasi seniorzy, nasze babcie, nasi dziadkowie żyli jak najdłużej, ale w dobrym zdrowiu.
Demografia, badania są bezlitosne. Statystyka mówi, że w 2050 roku co trzeci Polak będzie osobą powyżej 65 roku życia. Nie wyobrażam sobie, żeby bestialstwo
traktować
jedną trzecią.
Dlaczego ochrona zdrowia tego nie rozumie? Panie doktorze, dlaczego lekarze tego nie rozumieją? Ja naprawdę mogę teraz dużo przykładów podać, kiedy nawet lekarz nie chce spojrzeć na wyniki badań takiego seniora, które ja wiem, bo mam takie same na przykład i moje są diagnozowane jako schorzenie albo choroba, a te nie są nawet analizowane, dlatego że osoba ma po 70.
Wie pani co? Myślę sobie, że sytuacja jest ogromnie złożona, że trzeba by zacząć od samego początku. Jak kształcimy przyszłych medyków? Jaki jest dobór na te studia? Żeby zostać policjantem, dostać licencję pilota, licencję na broń, trzeba mieć badanie psychologiczne. Lekarzem, pielęgniarką można zostać, jak się zdobędzie odpowiednią liczbę punktów i przejść te studia spokojnie. Nikt nie patrzy, jakie mamy predyspozycje. Zajęcia z psychologii są zajęciami na drugim roku, kiedy walczymy wszyscy o życie, żeby zdać fizjologię i inne bardzo ważne przedmioty. I taki Michałek gdzieś tam umyka zupełnie bokiem. Później zajęcia...
Michałek w cudzysłowie,
tak,
oczywiście.
Tak, oczywiście, biorę to duży cudzysłów. Potem zajęcia kliniczne, mimo że w tej chwili pracuję w hospicjum, wciąż prowadzimy zajęcia ze studentami i wciąż słyszę świadectwa tej młodzieży, którzy mówią, wie pan, no, dzisiaj mieliśmy zajęcia z chirurgii klatki schodowej. Pytam, o co chodzi? No całą chirurgię staliśmy na klatce schodowej, nikt palcem nie kiwnął, żeby się nami zająć. Gdyby nie my, ta nasza katedra, nasza jedna czy druga klinika rozpadłyby się w drobny mak. Ja mówię, jak to? No, bo tam podpieramy ściany bez przerwy. Potrzebujemy mistrzów. Potrzebujemy prawdziwych nauczycieli, którzy przyszłym pokoleniom pokażą, co to znaczy być lekarzem, co to znaczy być pielęgniarką, że godność osoby ludzkiej to jest pojęcie, owszem, z filozofii, bioetyki, Bóg wie czego tam jeszcze, ale jest to pojęcie, które ma absolutne praktyczne przełożenie.
Tak, kompetencje miękkie przydają się też na medycynie, wszędzie, w każdej dziedzinie życia powinny się jednak przydawać, powinno się na to zwracać uwagę, niestety tak nie jest. Ale wspomniał pan, panie doktorze, o tym, że ci już, abstrahując od ochrony zdrowia...
Służby zdrowia, proszę pani.
A niektórzy nie chcą mówić służbę. Ja się właśnie cały czas mówiłam służbę, ale zwrócono mi wielokrotnie uwagę, że się mówi ochrona zdrowia, bo służba to brzmi właśnie tak służebnie. I ja się tak pilnuję, panie doktorze, żeby mówić ochrona,
nie
służba.
Proszę bronić tego pojęcia, tak jak ja jego bronię, także w środowisku swoim.
To teraz mam...
Jak pani spojrzy w słownik języka polskiego, co oznacza służba...
Ale w ogóle nie lubią tego lekarze. Panie doktorze, zawsze zwracają uwagę, że się mówi ochrona zdrowia.
Trzeba, żeby poczytali sobie, zajrzeli do słownika języka polskiego.
No i teraz
służba
jestem w kropce.
Oznacza rzetelną, oddaną, uczciwą pracę na rzecz jakiejś osoby lub jakiejś organizacji. Nie oznacza stania z pastą do butów, żeby panu lokaj
dobrze,
wyczyścił buty.
Nie będę się pilnować.
Tak? Och, nie, proszę się nie pilnować.
Ulżyło. Dobra. Abstrahujemy od służby zdrowia, panie doktorze. Teraz mi lepiej, bo już mam to gdzieś tam wdrukowane. Inne dziedziny życia. Wspomniał pan o tym, że tych seniorów traktuje się też tak, nie wiem jak to powiedzieć, z politowaniem, z pobłażaniem, jak dzieci. Przecież to są osoby sprawne intelektualnie. Czasami schorowane, oczywiście, nawet w wielu przypadkach. Czy to też jest rodzaj dyskryminacji, przemocy, że właśnie jak dzieci się ich traktuje,
oczywiście,
krzyczy
tak.
się na nich, przesuwa się ich jak meble w sklepach, gdziekolwiek.
Oczywiście, że tak. Znowu pewnie sytuacja jest złożona. Gdybym miał się odwołać do mojego doświadczenia hospicyjnego, to często widzę z jednej strony osoby stare, schorowane, cierpiące, wymagające wsparcia, które powypadały ze swoich ról. Czyli na przykład pan był kiedyś dyrektorem jakiegoś tam departamentu, a w tej chwili leży, trzeba mu wytrzeć pupę po każdym załatwieniu. Pani że trzęsła całym domem, a w tej chwili nie jest sobie w stanie trafić łyżeczką z herbatą do buzi. To są, generuje to przeogromne frustracje u tych ludzi i najłatwiej rozładować taką frustrację na kimś najbliższym, kto wiemy, że nie odda, i obrywają dzieci, obrywają opiekunowie, czyli ta agresja idzie w drugą stronę i czasem te niewspierani opiekunowie domowi, niewspierani opiekunowie mogą zareagować agresją z drugiej strony. Także kiedy krytykujemy, że ktoś źle traktuje tą starszą osobę, zobaczmy, jaką to ma genezę. Co takiego się wydarzyło, że do czegoś takiego doszło? Kto zaniedbał wsparcie kogo, na jakim etapie życia, chorowania, opiekowania się swoim bliskim?
No tak, ale warto jednak wiedzieć i przypominać, że to też jest forma przemocy.
Oczywiście.
Powiedzmy, bo wielu z nas nie wie, albo raczej nie chce wiedzieć, jakie zachowania, traktowanie seniorów nosi znamiona przemocy. No, szkoda, że nikt nie pomyśli, jak oni się z tym czują.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Empatia. To raczej dzisiaj reakcja, nie wiem, produkt, towar deficytowy. Tym bardziej należy ją wskrzesać i będziemy to robić, jako że nasz gość, dr Paweł Grabowski, przypomnę, jest wręcz symbolem empatii. Tak przynajmniej uważam. Pan doskonale wie, co czuje taki starszy człowiek. Nie mówię już dręczony, ale niedostrzegany, pomijany, lekceważony. Powiedzmy, co czują ci ludzie?
Co człowiek, to historia, więc pewnie nie umiałbym tego opowiedzieć jednym zdaniem. Mogę pani powiedzieć, co ja czuję. Zdradzę państwu i pani tajemnicę, niedawno obchodziłem 59. urodziny. Co to dla mnie oznacza?
Wszystkiego dobrego.
Że od tej pory będę miał w papierach zawsze szóstkę na przodzie.
I doświadczam... Ale do 60 jeszcze dobrze są traktowani
zawsze, ponoć. No przez jakiś czas tą szóstkę na przodzie. Co to oznacza, proszę państwa, że dotknąłem, i to opowiadali mi moi starsi koledzy, dotkniesz pewnej historii, dotkniesz pewnej rzeczywistości, pewnego kryzysu. To nie jest tak, że mamy tylko kryzys dwulatka, potem mamy kryzys, jak wchodzimy w okres dojrzewania. Jest kryzys seniora, jest kryzys osoby starszej, która widzi, że już nie skoczy w dal tyle i tyle, że już nie pobiegnie bez zadyszki do przystanku, że już jest słabsza, że już pewne rzeczy są poza nią.
Wchodzi ona to czuje, osoba, społeczeństwo też czuje, no. Zaczął wchodzi się osoba, senior, tak? Po 60.
Wchodzi się w taki kryzys i też trzeba sobie z tym poradzić. Też człowiek potrzebuje wsparcia, też potrzebuje akceptacji. Jest to taki sam wiek jak każdy inny. Ja jestem po lekturze, nie wiem, na ile państwo jesteście osobami wierzącymi, na ile jest to dla was ważne, ale jestem po takiej lekturze list do moich braci i sióstr, osób w podeszłym wieku. Napisał Jan Paweł II, jak był już staruszeczkiem. Zajrzyjcie, bo to jest chyba 1,5 strony. Nie jest tego tam dużo, ale rzeczywiście piękne doświadczenie człowieka, którego starość zaczyna już przyginać do ziemi i nie pisze z powietrza, i nie pisze teorii. I on proponuje, żeby tą starość traktować jako pewnego rodzaju dar. Proszę państwa, tylko od ludzi starych, ludzie młodzi nauczą się, jak być starymi. Jeżeli nauczą się, że być starym, to znaczy być pogardzanym, nieszanowanym, niesłuchanym. My starzejąc się zbieramy doświadczenie życiowe, zbieramy mądrość, którą możemy... Ja widzę to po mojej mamie, która jest babcią 3 wnuczek, już dorosłych, i powiernicą tych sekretów, tych dziewczyn i ich najlepszą koleżanką. I wydaje się, że to jest coś, co możemy... I oczywiście osobą aktywną do granic możliwości, na ile zdrowie pozwala. To jest coś, co można czerpać, będąc osobą starą z życia, i te osoby... Młode mogą dostać to od tych osób starych. Mają wiele do zaoferowania osoby stare.
A wróćmy do tego, jak się właśnie czują tacy seniorzy. No bo tak otoczeniu się wydaje, że im wszystko jedno, może nie dosłyszy. Zresztą mogę ją tam przesunąć, nakrzyczeć na nią, perty jej powiedzieć, czy cokolwiek jeszcze przykrego. Czy to, no oczywiście to jest pytanie retoryczne, nie czy, jak to na nich wpływa, kiedy oni przecież to wszystko czują, bo to są ludzie.
To jest upokarzanie najzwyklejsze takich osób. Ja, budując swój zespół hospicjum stacjonarnego, domowy mamy dawno już wyćwiczony i mam po prostu niebywałe pielęgniarki, super lekarzy, super opiekunki, osoby, które trzymają pewne standardy, które sprawiają, że no, możemy być z tego już absolutnie dumni, co się udało nam osiągnąć. Zespół hospicjum domowego ciągle budujemy i przychodzą osoby z bardzo różnych środowisk. Nie pozwalam na mówienie do pacjenta na ty. Nie pozwalam na brak jakiejś cierpliwości. proszę i tłumaczę, że poza tym zakresem obowiązku, który mamy wpisany jako załącznik do umowy o pracę, jest zakres obowiązku, który wynika z elementarnego człowieczeństwa. Szanuję osoby starsze, szanuję osoby słabsze. Jeżeli umiem pomóc, a ta osoba potrzebuje pomocy, to jej pomagam. Nie ma kłopotu. Dla mnie nie stanowi problemu, mimo moich dwóch fakultetów, kilku studiów podyplomowych i doktoratu, żeby podać osobie szklankę wody. A czasami dla osoby z tytułem magistra jest to rzecz poza zakresem jej obowiązków czy jego, bo jest osobą za dobrze wykształconą. Więc znowu to jest kwestia, co my mamy w głowach, co my niesiemy tym osobom, które są zależne od nas i potrzebują wsparcia.
A proszę przekonać nas, naszych słuchaczy, którzy w większości są w sile wieku, tak myślę, i czy takie traktowanie właśnie z godnością, z szacunkiem, o którym pan mówi, ma znaczenie na, nie tylko na psychikę tych seniorów, ale też na ich zdrowie fizyczne? Bo
oczywiście, że tak.
Że to może przedłużyć im życie, nie tyle poprawić jakość życia. I nie mówię już o etapie hospicyjnym, tylko generalnie.
Proszę państwa, no, szacunek dla godności drugiej osoby, niezależnie od tego, czy jestem, tu wybaczcie za taki kolokwializm, czy jestem żulem gdzieś spod mostu, czy profesorem uniwersytetu, to mam tak samo godność. I tak samo ją można rozjechać złym traktowaniem u jednej i u drugiej osoby. Mam takie przykłady i mam takie przypadki, opowieści. Mógłbym państwu to opowiedzieć, osób, które były właśnie z przeszłością kryminalną, nienawidzeni przez rodzinę, którzy zaczęli zachowywać się jak ludzie, traktowani jak ludzie z godnością, którzy odzyskiwali własną godność, bo tak byli traktowani. Pamiętam opowieść mojej pani psycholog, która rozstawała się tam ze swoimi podopiecznymi i przyszedł, płakał jeden człowiek, który jej tam wręczał kwiaty na do widzenia. I ona mówi, co się stało? A to był rzeczywiście człowiek z przeszłością kryminalną, który rzucał się z nożem na personel. I on mówi, przez całe moje życie tutaj w tym miejscu była pani jedyną osobą, o której słyszałem, proszę pani, nikt się do mnie w ten sposób nie odzywał. Więc to jest rzecz, która nie tylko pozwala nie zabrać człowiekowi godności, ale tym, którym już ją wcześniej zabrano, wrócić godność. Takie ludzkie, normalne traktowanie.
Czyli może dowartościować, a w drugą stronę? Czy może takiego człowieka, nawet zdrowego, w pełni sił złamać? Takie złe traktowanie może mu nawet skrócić życie? Już mówię o takich sytuacjach skrajnych.
Oczywiście macie państwo eksperymenty z Zimbardo, macie różnego rodzaju eksperymenty pokazujące, jak ci, którzy mają daną władzę zupełnie bez kontroli. Bo nie ukrywajmy się, mamy przewagę nad tymi osobami. To od nas zależy, czy podamy im szklankę wody, czy nie. To od nas zależy, czy w ubrudzonym pampersie będą leżeć minutę, czy to będzie pół dnia. To od nas zależy bardzo wiele rzeczy, czy włączymy im telewizor, czy nie włączymy. Bardzo wiele rzeczy zależy od nas, więc oczywiście, że tak. I tak samo jak te osoby może to budować i niszczyć, jak nas to buduje i niszczy. Proszę też pamiętać, że takie złe traktowanie może być pierwszym albo jednym z pierwszych objawów wypalenia zawodowego personelu medycznego. My jako personel medyczny nie widzimy tego, często nie myślimy o tym, że możemy się wypalić. Potem okazuje się, że zmieniam jedną pracę, drugą, kolejną. Ten szef zły, ten za mało mi płaci, tamten łobuz, tutaj koleżanki nie takie czy koledzy, zmieniam pracę i wszyscy są winni, tylko nie ja. I okazuje się, że powód jest jeden. Jestem osobą wypaloną.
A czy ta zła energia szkodzi też nam? Oczywiście. Bo to, że my ją wylewamy na innych, no to wiadomo. A czy ona też potrafi niszczyć nas od środka?
Oczywiście, nie da się być miłym i sympatycznym i do rany przyłóż w domu i psychopatycznym, obojętnym, wypalonym łobuzem w pracy. To są, jest jeden człowiek. Także oczywiście, że tak. Może nas to i niszczyć, i budować takie, jeżeli traktujemy tą drugą osobę dobrze.
Pytanie, co zrobić, żeby tej niszczycielskiej siły było jak najmniej jednak w życiu naszym.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.
Nasz doktor Paweł Grabowski od wielu lat, tak jak wspomniałam, pomaga osobom nieuleczalnie chorym po to, żeby na tej ostatniej ziemskiej drodze czuli się jak ludzie. Aż albo tylko, ale aż czy tylko jak ludzie? Nie wiem. Może też wbrew wszystkim zaznali szczęścia, wbrew wszystkiemu i czasami wszystkim. No chyba nie ma wątpliwości, że należy się to wszystkim ludziom bez względu na wiek. Tylko czy możemy coś zrobić, panie doktorze, żeby tak właśnie było? No przecież nie przekonamy lekarzy, od których zaczęliśmy tej służby zdrowia, że warto przyjrzeć się na przykład badaniom 70-latki i próbować jej pomóc. Naprawdę czasami to nie trzeba wiele. Wystarczy podpowiedzieć. Powiedzmy, kiedy poziom cukru we krwi spada do 60, jaką powinien mieć taki senior dietę. Wystarczy tylko tyle.
Nie wiem, co powiedzieć, bo to są zachowania jakby obce mi zupełnie.
Nie wymyśliłam tego, to są z życia przykłady, panie doktorze.
Zdaję sobie sprawę, że geriatrów, ludzi, specjalistów od...
Ale to zwykły lekarz rodzinny, to nie trzeba geriatry po prostu, żeby zechciał na badania spojrzeć.
Jeszcze raz pewnie powtarzam, edukacja, edukacja, edukacja. Może trochę kontrola, może brak akceptacji przez nas wszystkich tego typu zachowań. Może, skoro ktoś robi tylko to, co się opłaca, jak to się nie będzie opłacało, być takim, no, chamisiem, czy jak to jeszcze inaczej nazwać, jak to się nie będzie opłacało, to nikt nie będzie tego robił. Może można to jakoś
systemować. A może wróćmy do tego, że to też nas poniekąd niszczy jako człowieka.
Oczywiście,
że my tak traktujemy wybiórczo tych pacjentów ze względu na wiek. No to mamy dyskryminację ze względu na wiek, ageizm. Te zjawiska, które są niepożądane, no są złe.
Oczywiście mamy tendencję do innego traktowania osoby, która zmaga się z jakimś rodzajem niepełnosprawności. Inaczej jak jeździ na wózku, jeszcze inaczej jak może ma jakieś tam spektrum autyzmu, prezentuje sobą. Także pewnie edukacja, edukacja, edukacja raz jeszcze.
A jak przekonać rodzinę, panie doktorze, żeby nie traktowała tego swego seniora często jak taki zbędny mebel w salonie? Nie jest... antyk, tylko taki właśnie niepotrzebny.
Znowu co człowiek, to historia. Znowu jest to zależne od bardzo wielu rzeczy. Ja miałem takiego pacjenta, którego zostawiła w hospicjum córka, umierał na nowotwór. I ta pani powiedziała, jak umrze, proszę mi dać znać, ja jego pochowam, bo to się mu ode mnie należy. Resztę proszę się nie spodziewać niczego, że ja się czymkolwiek zajmę. Pierwsza myśl
córka?
Taka...
Córka?
Tak, pierwsza myśl, i pani widzę też już skrzywiona, że zła myśl. Potem usiadłem z tą panią, rozmawialiśmy i powiedziała mi coś takiego. Bił nas, krzywdził, pił całe moje życie. Jak zacząłem dorastać, kładał mi rękę w majtki, krzywdził mnie jako dziewczynkę. Nie wyobrażam sobie, że ja dotknę się do tego ciała ręką. Oceniamy, nie myśląc o tym, nie wiedząc o tym, co się dzieje. Bardzo wielu rzeczy nie
to
wiemy,
prawda,
dlatego
jest
jesteśmy bardzo ostrożni w stawianiu ocen, w przypinaniu komuś łatek. Bardzo różnie to bywa. Czasem nie chcę powiedzieć, że taka starsza osoba pracowała sobie przez całe życie na to, żeby nie mieć opieki własnych dzieci, bo to okropne i nie powinienem pewnie tego mówić, ale zdarzają się też takie sytuacje. Zdarzają się sytuacje opiekunów rodziny, którzy nie mają wsparcia. Znikąd. Jeżeli kobieta zajmuje się swoją matką, czy swoim mężem, czy mąż żoną, co też mieliśmy taki przykład ekstremalny, 13 lat pan z jedną przerwą na zawał zajmował się swoją leżącą żoną i nie ma żadnego wsparcia z zewnątrz, to może się zdarzyć, że ta osoba w jakiejś frustracji, wypaleniu zareaguje wreszcie kiedyś agresją. Wymagają wsparcia nie tylko te osoby, które są starsze i są chore i zależne, ale także ich opiekunowie domowi.
Ale bardzo ważną rzecz tutaj pan poruszył dobrze, że pan, panie doktorze, o tym wspomniał, bo oczywiście są różne przypadki, tak jak pan powiedział, są różni też seniorzy. Niektórzy się robią na starość złośliwi. Czepiają się, prowokują i tak dalej. Nie możemy wszystkiego do jednego worka wrzucać i oczekiwać z kolei na przykład od młodych ludzi, żeby jakąś anielską cierpliwością się wykazywali.
Troszkę tak. Przepraszam, troszkę, że ja pani przerwę, ale musimy pamiętać o tym, że kiedy człowiek się starzeje, to nie starzeje mu się tylko ciało. To jest tak, że ulegają wzmocnieniu pewne cechy charakteru, pewne cechy osobowości, że są pewne mechanizmy, włącza ten człowiek pewne mechanizmy obronne. Może być złośliwy, bo nie dosłyszy. Może być złośliwy, bo coś się tam może włączać takie. My musimy tego być świadomi. To powtarzam moim pracownikom w hospicjum. To my jesteśmy zawodowcami, to my jesteśmy profesjonalistami. Ten człowiek z jakiegoś powodu się w taki sposób
dobrze
zachowuje.
To przykład z życia wzięty, panie doktorze. Nie wymyślam mój własny. Wchodzę do pustego sklepu osiedlowego. I oczywiście, jak to zwykle, całe życie się spieszy człowiek, więc szybko między półkami wkładam coś i już do kasy. I jest pani seniorka, która mówi, a co pani tu takie zamieszanie w sklepie robi? Co pani tak szybko te zakupy robi? A ja mówię, ale proszę pani, nikogo w sklepie nie ma. Czy ja jakoś pani przeszkadzam? Tak, bo tutaj pani mi myśli tam coś, burzy czy coś. Jak w takiej sytuacji należałoby się zachować? Bo ja przyznam, no, czułam się taka zaczepiona i nie wiem, bardzo dobrze ją potraktowałam, ale no nie wszyscy pewnie by tak zrobili, no bo
oczywiście.
Zaczepiła mnie zwyczajnie bez
powodu. Czy wie pani, ile jest wizyt w gabinetach lekarza rodziny, które są tylko po to, żeby posiedzieć w poczekalni i z kimś porozmawiać i kogoś zaczepić? Być może ta pani ileś dni nie miała do kogo buzi otworzyć i wreszcie mogła...
Tak niefortunnie
wreszcie porozmawiać
zagadnęła.
I pani się nawinęła.
I tak niefortunnie. Ale jako, że nauczono mnie zawsze szacunku do seniorów, więc też odpowiedziałam kulturalnie, że ja już tak mam i że pani nie przeszkadzam, sklep jest pusty, brawo, ale ma pan rację. Dobrze, może rzeczywiście możemy tak o tym myśleć. Ta pani może zwyczajnie nie miała do kogo buzi otworzyć przez tydzień i chciała zagadnąć. A może przekona nas, panie doktorze, taki argument, że każdy z nas prędzej czy później, pan już niedługo będzie po 60, stanie się seniorem i co wtedy?
Nikt chyba, nie chciałby... że umrzemy młodo, łaska boska. Wtedy rzeczywiście nas to nie czeka.
Nie wiem, ja bym nie chciała.
Ale większość z nas rzeczywiście będzie kiedyś osobą starszą i tego, jak być starszymi, tak jak jeszcze raz powtórzę, my się uczymy od seniorów, jak być starszymi. Ja mam przykład mojej mamy jako osoby otwartej, aktywnej, potrzebnej, pomocnej, działającej. Ktoś inny być może ma inny obraz tej osoby starszej. Ważne jest dlatego, żeby od samego początku uczyć dzieci, młodzież. Parę lat temu napisałem książkę dla dzieci o umieraniu, o tym, jak dwójka maluchów towarzyszy dziadkowi, który umiera. Brałem udział w iluś lekcjach prowadzonych z tą książką. Wiem, że wiele lekcji toczyły się także bez. I cieszę się bardzo, że te rzeczy się dzieją, że po prostu opowiada się, do nas przyjeżdżają dzieciaki, kolędować, opowiadać, śpiewać naszym seniorom.
No ale warto o tym pomyśleć, że ja też kiedyś będę seniorem i taką panią ze sklepu zaczepiającą innych. Też może będę, albo panem. I z tą refleksją państwa zostawiamy na ten weekend razem z naszym gościem, doktorem Pawłem Grabowskim, prezesem Fundacji Hospicjum Proroka Eliasza. Bardzo dziękuję za to spotkanie, panie doktorze.
Bardzo dziękuję pani. Dziękuję państwu.
I uroczej 60 panu życzę. Państwu przypominam, że ta audycja do odsłuchania także na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia Życia już za tydzień. Iza Serafin, zapraszam do usłyszenia.
Akademia Życia w Polskim Radiu Białystok.